Maryla Jastaszuk-Kukułowie, witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pani Justyna Sopa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Paweł Landwójtowicz, kierownik diecezjalnej poradni rodzinnej. Witam księdza serdecznie.
Dobrze, witam.
Jest z nami także dr Tomasz Wirga, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam pana.
Dobry wieczór.
I Mateusz Stadnicki. Witam cię, Mateusz, serdecznie.
Dobry wieczór.
Czyli mamy reprezentację rodziców, dorosłych dzieci, specjalistów, którzy oglądają te relacje z racji wykonywanego zawodu. No to jak to jest z tą dorosłością? Pytam może najpierw rodziców. Kiedy waszym zdaniem wasze dzieci stały się dorosłe, a macie już dorosłe dzieci? No dziś już jest to fakt niezaprzeczalny, ale był taki moment, że pewnie była jakaś wątpliwość. Są już dorosłe, czy jeszcze nie są dorosłe? Była jakaś cenzura?
Fakt jest, bo mamy trójkę dzieci i tak kolejno 29, 30 i 42, tak? Pytam Staszka na wszelki wypadek. No, każde z nich skończyło 18 lat, jak słyszeliśmy. Każde zdało egzamin dojrzałości. A kiedy się stały dojrzałe? Kiedy nam zakomunikowały, myślę, że chcą rozpocząć swoje życie. I te momenty pamiętamy, jak się potem okazało ze Staszkiem, każde z nas troszeczkę inaczej, czy inną chwilę pamięta, ale to była tak doniosła chwila, że zastanawiałyśmy się, już to już? Niemożliwe tak szybko.
Ale czyli, jak dobrze rozumiem, nie 18 lat, nie egzamin dojrzałości, tak, ale ten moment podjęcia decyzji o tym, że chcą założyć własne rodziny.
Tak.
Dla ciebie, Staszku, też ten sam moment był? Kiedy pomyślałeś,
ja myślę, że to nie był tylko taki moment, tylko to był właściwie bardziej proces. W przypadku synów w sposób naturalny, jak odchodzili z domów na studia. Zresztą, jak przypominają sobie moją młodość, to dokładnie tak samo się to odbyło. Po skończeniu technikum górniczego, ja kończyłem technikum górnicze, poszedłem na studia i to w zasadzie był ten moment, w którym moi rodzice uznali, że jestem dorosły, bo po pierwsze pozwolili im podjąć decyzję takich, a nie innych studiów. Ja studiowałem matematykę, a miałem być górnikiem, więc zupełnie co innego niż ode mnie oczekiwano, ale oni na to wyrazili zgodę i od tego momentu uważali, że ja już odpowiadam sam za swoje życie. Podobnie było z naszymi synami. Jak odchodzili z domów, czy wychodzili z domów, oni nie odchodzili, ale wychodzili z domów, jak wyjeżdżali na studia, czy do Poznania, czy do Warszawy. To sposób taki, jak gdyby naturalny, zaczęli sami decydować o tym, co chcą robić i sami odpowiadać za swoje podjęte decyzje.
To jest perspektywa rodziców, perspektywa dorosłych dzieci, kiedy wy mieliście już takie poczucie, że jestem już dorosła, pani Justyno.
No ja myślę, że tutaj moja perspektywa to była taka, że jak skończyłam właściwie szkołę średnią, tak, to wydawało mi się, że już teraz to, ponieważ ja skończyłam liceum, zdałam maturę, a w międzyczasie, bo skończyłam liceum ekonomiczne, w międzyczasie dostałam propozycję pracy. To były trochę inne czasy niż teraz. Nie trzeba było chodzić i prosić o tą pracę. Właściwie to było tak, że po praktyce chciano mnie zostawić. I pomyślałam sobie tak, no to skoro mogę iść do pracy, mogę na siebie zarabiać, jeszcze mieszkać z rodzicami, ale ja już jestem dorosła i będę chciała podejmować decyzję sama. No i wtedy się okazało, że to niekoniecznie tak jest, że rodzice mówią, no ale mieszkasz u nas, to na naszych zasadach. Więc wydawało się, że 19 lat, bo 18 nie, to nie była taka granica. Te 18 lat to
czyli
jakoś tak inaczej.
Społeczne, to taka umowa społeczna nie traktuje.
Ale w sytuacji, kiedy się kończy jakiś tam etap edukacji, kiedy wydaje się, że no, ja teraz idę do pracy, mam swoje pieniądze i jestem dorosła. No i okazało się, że nie do końca. I myślę, że to właśnie było tak później, że rodzice dopiero zaakceptowali tą taką moją taką inicjatywę różnych innych działań, wtedy kiedy im powiedziałam, że kiedy oświadczyliśmy z moim narzeczonym, że chcemy się pobrać. I to wtedy było aha, to teraz chcecie iść na swoje, ale wiecie, z czym to się wiąże? No tak, wiemy, więc to wtedy oczywiście taka rozmowa o tym, co nas czeka, a my z całą odpowiedzialnością mówimy, tak, chcemy to wszystko wziąć na siebie. No to dobrze.
Też gdzieś tutaj się pojawia ten element, tak? No, kiedy tak. Już na swoje i ze swoim, to wtedy można dopuścić tą myśl, że moje dziecko jest dorosłe. Mateusz, czy u ciebie to też była kwestia samodzielnego podejmowania decyzji? Jak to wyglądało? Jak wspominasz, jak pamiętasz ten moment dorosłości?
No w sumie nie tak dawno. Nie, no trochę.
No tak, jesteś najmłodszy w tym gronie.
Tak. Mi się zawsze wydawało, że wiek 18 lat to jest już ten wiek, gdzie mogę wszystko robić sam. Ale tak potem z biegiem czasu wyszło, że to jednak nie jest to, no bo cały czas się mieszkało z rodzicami i cały czas te reguły rodziców były, tak jak to było wspomniane, mieszkasz pod naszym dachem, to nasze reguły.
Zasady.
I tak, tak właśnie. I gdzieś tam takiej dorosłości jako tak ze swojej perspektywy no nie było jeszcze tej pracy, więc rodzice bardzo dużo pomagali i nie było takiego samego pójścia, żeby tak na siebie coś zacząć, ale ten moment, kiedy poszedłem na studia, to nie było tak, wiadomo, tam chyba 30 km od domu, więc kiedy chciałem, to mogłem być w domu, ale myślę, że pójście na studia było takim pierwszym krokiem w dorosłość, we własne życie. Już nie mieszkało się z rodzicami. Jeżeli tam chodzi o te finanse, trzeba było już tak sobie je poukładać, żeby wszystko starczyło. No fakt, że gdzieś tam już to własne życie też było, ale myślę, że to pójście na studia to było takim pierwszym jakimś procesem, pierwszym krokiem w dorosłość.
Tak. Mhm. Ciekawa jestem, proszę księdza, jak to wygląda jakby z perspektywy gabinetów terapeutycznych. Kiedy rodzice mówią na przykład o dorosłych dzieciach, że moje dzieci są dorosłe, albo też nie mówią, tylko trzeba, a jakby rolą terapeuty jest przypomnienie, że no tak, ale one są już dorosłe.
Sprawa, jeśli chodzi z perspektywy terapii, poradni, wygląda troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj do poradni, na terapię zgłaszają się ludzie, których bliskość jest albo bardzo duża i wtedy rodzice są z dziećmi bardzo mocno powiązani emocjonalnie, albo wręcz odwrotnie, zbyt dalekie są oddalenia emocjonalne i też pewne poranienia, więc mówimy o pewnych takich ekstremach z jednej strony i z drugiej strony. Chociaż w mojej pracy przede wszystkim występują te powikłania, kiedy emocjonalnie dzieci są powiązane z rodzicami i chociaż nawet wychodzą jakby w swą dorosłość, to emocjonalnie nadal tkwią w swoich rodzinach pochodzenia, nadal bardzo mocno odnoszą się do swoich rodziców. Wszelkie decyzje, albo bardzo duża część decyzji odnoszą do rodziców ich zgody i to utrudnia im pójście w swoją drogę, to utrudnia im bycia osobami bardziej niezależnymi, a zatem też i odpowiedzialnymi. W perspektywie to trochę trudno mówić wówczas o ich dojrzałości. To jednak nadal jest zależność. No a potem z tego wynikają różne inne konsekwencje, przede wszystkim przekładające się na budowanie relacji w swoich małżeństwach, w swoich rodzinach, które dana osoba zakłada. To już jest szeroka perspektywa i wiele, wiele różnych spraw.
Czyli nie ma jednej granicy. Panie doktorze, jest z nami także psycholog Tomasz Wirga. Z perspektywy rozwoju, kiedy jest ten moment? Czy co jakby jest takim wyznacznikiem, że rzeczywiście można powiedzieć, że osoba jest dorosła? 18 lat, matura, wyjście na studia, decyzje, czy też ogłoszenie, to będzie mój mąż, to będzie moja żona. Znaczy, jakie czynniki o tym decydują, że jest się dorosłym?
Ja bym powiedział tak, że to jest co innego, ten czynnik zewnętrzny, a co innego czynnik wewnętrzny. Bo kiedy patrzymy na rozwój dziecka, to już dwuletnie dziecko mówi ja siam. I to już są elementy takie, które pokazuje, że ja jestem. Później okazuje się nagle, że ma 5 lat, 10 i na każdym etapie ten mały człowiek czuje się w jakiś sposób dorosły i odpowiedzialny. Tylko tyle, że to później okazuje się, że to tylko w jego mniemaniu jest dorosły i odpowiedzialny. No, jeżeli chodzi o taką granicę, to możemy powiedzieć, że to jest jakieś 16-17 lat, dlatego że wtedy ten rozwój poznawczy jest na tyle gotowy do tego, żeby normalnie rozpocząć życie, że to tyle. 16-17 lat. Aczkolwiek to też jest tak, że to zależy od czynników wewnętrznych. Osoby, które mają 16 lat, nie można powiedzieć, że są już w pełni dorosłe wszystkie, a nie można też powiedzieć, że są jeszcze dziećmi. Psychologia to nie jest matematyka, tutaj nie ma ostrych granic. Ja to powtarzałem milion razy, to zależy.
Ale jednak ta umowna granica 18 lat, ona ma jakieś swoje uzasadnienie.
Jak najbardziej. Ja mówię o takiej moralności, o etyce, o tym, to jest 16 lat.
O wchodzeniu w jakąś dorosłość.
Tak, tak.
To, o czym wcześniej... tutaj Staszek mówił, to jest jakiś proces.
Tak, wcześniej to jest trochę za wcześnie, to tak to powiem. Ale tak.
Gdybyśmy chcieli mówić o pewnych takich emocjonalnych jakby wyznacznikach, bo pewnie jak tu wszyscy siedzimy, to wiemy, że można mieć 30 lat i z tą dojrzałością różnie bywa i można mieć 19 i rzeczywiście nosić sobie wszelkie znamiona odpowiedzialności, jaką niesie dorosłość. Te takie wyznaczniki emocjonalne, czym tu, gdzie tu, jak tutaj rozpoznawać?
Jeżeli chodzi o... To jest... Jest taka metoda Jacka Kuronia. Jacek Kuron, jak zadawano mu trudne pytanie, to on mówił tak: bardzo dobre pytanie, naprawdę bardzo mi się podoba, poproszę o następne. I tutaj jest tak, że fajnie, tutaj mogę powiedzieć kilka różnych teorii, a później kiedy pani się zapyta, no dobrze, no to jak to jest, to ja powiem: bardzo dobre pytanie, poproszę o następne. No, także, ale tak, to po to wszystko zależy od czynników indywidualnych. Są dziecko, tak jak powiedziałem, 15-16-letnie, no 17 lat, jest w stanie emocjonalnie zrozumieć dużo.
To może inaczej, jak wy teraz tak, co wam się wydawało, że świadczy o waszej dorosłości i jak rodzice uspokajają się i wiedzą, że ponieważ moje dziecko zachowuje się tak czy tak, to ja mogę rzeczywiście traktować je jako dorosłe. Bo ja tutaj pytam, drążę ten temat takiej dojrzałości, takiej emocjonalnej także i umiejętności podejmowania decyzji, bo na ten moment dojrzałości, dorosłości pewnie wiele rzeczy się składa. Kiedy, co wasze dzieci musiały zrobić, żebyście mogli tak odetchnąć i pomyśleć sobie, możemy im zaufać, mogą, widać, że oni już gdzieś dojrzeli do takiego, do dorosłości.
Może nie co musieli zrobić, ale tak jak mówiłaś, to pomyślałem zwłaszcza o naszym najmłodszym synu Piotrku. To rzeczywiście były takie momenty, które powodowały, że nasze zaufanie do niego no po prostu wzrastało. To dusza podróżnika. On od drugiej klasy liceum organizował wyprawy. Ukraina, Rumunia, skończyło się na Turcji i dalej, i Gruzji. I każda z tych wypraw doskonale, moim zdaniem, przygotowana, perfekcyjnie opracowane plany i mieliśmy taką konfrontację, bo nie jechał sam. Za każdym razem dobierał, właściwie to była taka grupka trzyosobowa. I okazało się, że najwięcej było problemów z koleżanką i z kolegą, z rodzicami tamtych, którzy nie chcieli się zgodzić, żeby ta trójka młodych ludzi pojechała na drugą, na trzecią, na czwartą wyprawę. Myśmy tylko od niego się dowiedzieli, jaki jest pomysł, jaki jest cel i co ewentualnie my powinniśmy zrobić, żeby dobrze mu pomóc przygotować tą wyprawę.
A czy było takie
po pierwszej byliśmy spokojni, że wszystko jest przygotowane. Nie trzeba było tego weryfikować. W tamtych domach do ważenia plecaka włącznie. Więc myśmy tak to odbierali, że to rzeczywiście jest no chyba totalny brak zaufania do swoich dzieci.
Taka nadmierna...
Ile razy można sprawdzać to samo, prawda?
Czy mieliście takie poczucie, że skoro on sobie daje radę na wyprawach do Rumunii czy gdzieś tam, to wiecie, bo pytam o to, czy takie zachowania codzienne potem mogą mieć przełożenie, uspokajają też rodziców, mają takie przełożenie na życie.
Myślę, że zdecydowanie tak. Skończyło się to tym, że po drugim roku on studiował arabistykę, po drugim roku zdecydował, bo to była jego decyzja, że pojedzie na rok na stypendium do Jemenu. To gdzieś tam no, na samym końcu świata, taki najbiedniejszy na świecie kraj arabski, do którego zresztą teraz się już nie jeździ, bo jest tak głęboka wojna domowa, że tam po prostu jest niebezpiecznie. Pewnie różnie były odczucia, Maryla powie o swoich, ale ja naprawdę byłem spokojny, że on sobie po prostu tam poradzi.
Jako matka to mogę powiedzieć, że niepokój był właściwie ciągły i modlitwa za niego, żeby wrócił cały i żywy. Ale swoją decyzją zaimponował nam niebywale. I rzeczywiście, tak jak Staszek mówi, to nasze ostatnie dziecko tak rosło w naszych oczach, jeśli chodzi o zdobywanie samodzielności i też przez to dojrzałości. Ponieważ my wszystkie dzieci wychowując, no staraliśmy się. Nie powiem, że nam się to udało na 100%, ale staraliśmy się dawać wszystkim zaufanie. I to zaufanie w wypadku Piotrka było takie właśnie, tak fajnie czujemy to teraz, jak już jest dorosły, że ono tak wzrastało. Inak każdy ten moment on sobie zapracował w naszych sercach, w naszych oczach. Będąc, jeszcze powiem, to też jest taki krok przez niego zdecydowany. Obaj zresztą zarabiali na swoje życie, będąc studentami. To nie znaczy, że my nie wspieraliśmy ich, czy też nie ojciec, który jest Staszek, który jest kasjerem w domu przez tyle lat i robi to znakomicie. Nie jest tak, że odciął odpływ finansów. To wszystko było znakomicie przemyślane, natomiast oni w którymś momencie, a zwłaszcza Piotrek, bo o nim jego wspominamy tu w pierwszym rzędzie, ten nasz najmłodszy syn, będąc na 4. roku, jak już wrócił z tego Jemenu, to po prostu oświadczył, że rodzice, ja już sam będę zarabiał, ja już bardzo wam dziękuję, bo to nie było tak, że oto mam możliwość i już nie będę. To on to tak ładnie powiedział, bo on jest taki bardzo delikatny chłopak. No i tak...
Jeszcze chcę zakończyć ten wątek w ten sposób, że jesteśmy przekonani, że to zaufanie, które okazywaliśmy przez te lata jego dojrzewania, niesłychanie teraz prezentuje. On po prostu w naszych kontaktach nam to oddaje.
Warto było zaryzykować.
O tak, bardzo, warto było.
Kiedy mówimy o dorosłości, to tak, pojawia się ten moment wieku, ale też bytności w domu, tak? Tego mieszkania dorosłych w zasadzie dzieci z rodzicami pod jednym dachem. No i tu jest znowu. Pan pozwoli, panie doktorze, pana zacytuję, ale może być tak, ale może być również inaczej, bo jakby ten moment wyjścia z domu wcale nie jest jednoznaczny prawdopodobnie z tym, że osoba jest rzeczywiście dojrzała, dorosła, bo znamy też przecież mnóstwo przypadków dzieci, które mają swoje mieszkania, a mimo to, o czym ksiądz mówił, tej pępowiny nie potrafią odciąć. Ale chyba też w wielu przypadkach jest tak, że to odejście z domu pomaga, tak? Stanąć na własnych nogach i poczuć już tak naprawdę chyba na własnej skórze, co to jest zmagać się z tak zwanym dorosłym życiem. Czy rzeczywiście mieliście takie doświadczenia, że pomyśleliście sobie, to do tej pory to ja miałam tylko wyobrażenia na temat dorosłości, a teraz to ja czuję na własnej skórze, jak to jest.
To jest przynajmniej w mojej sytuacji, ja pamiętam, było tak, że kiedy ja poczułam, że ja mogę, przede wszystkim jak zaczęłam zarabiać na siebie, to poczułam jakąś taką moc. Swoją wartość, swoją moc, że no tak, to dobra, mieszkam u rodziców, ale już nie jestem taka od wszystkich zależna, już mogę na siebie zapracować, tak to wtedy czułam. Pamiętam, że tak sobie myślałam, no to teraz to ja już dużo mogę sama, tak, a usłyszałam, nie, ale ty mieszkasz u nas, to na naszych zasadach, tak będzie, no nie można wracać sobie za 2 dni, albo nie wracać na noc i tak po prostu, tylko po prostu tu panują pewne zasady. To nie ma znaczenia, że ty jesteś dorosła, nie ma znaczenia, że ty pracujesz, to w ogóle nie ma znaczenia. Mieszkasz z nami, mieszkasz w rodzinie. Ale kiedy zaczęłam czuć, że jestem gotowa do tego, bo może jego narzeczonego poznałam bardzo wcześnie w liceum, kiedy poczułam, że jestem gotowa do tego, żeby wejść w poważny związek i założyć rodzinę, to właśnie dlatego pomyślałam sobie, że jestem gotowa na to, żeby przyjąć na siebie utrzymanie mojej rodziny. Wspólnie z tym drugim człowiekiem jesteśmy w stanie udźwignąć na przykład trud opłaty rachunków. To mnie tak bardzo zawsze gdzieś tam nurtowało. Czy ja sobie poradzę? Jeżeli poczułam, że w takim sensie finansowym sobie poradzę, to w każdym innym już czułam, że tak. Ponieważ ja takie miałam dzieciństwo, że emocjonalnie dojrzałam bardzo szybko i to wiele, wiele, że tak powiem, u mnie uprościło. A potem to tylko była taka po prostu taka zależność finansowa od rodziców. Taka i na zasadzie, że mieszkam z kimś, tak, że ktoś za mnie robi zakupy. I kiedy poczułam, że właśnie, że mogę na to wszystko sama sobie zapracować i że jestem w stanie założyć rodzinę, to wtedy po prostu poczułam, że to jest ten moment i tak trzeba. I w tej chwili widzę, że tak z perspektywy czasu, że no tylko w ten sposób, tak mi się wydaje, że tylko w ten sposób mogłam postąpić, że tylko tak można było się uniezależnić, bo to nie sztuka się wyprowadzić, ale przyjść do rodziców, najeść się, oprać się i tak dalej, tak? Bo rodzice mi powiedzieli, ale czy ty wiesz, co wy na siebie bierzecie? Wy jesteście młodzi, jak wy chcecie żyć? Wiesz, że później przyjdą dzieci, tak? Bo to jest normalne.
Właśnie o to pytam, czy tutaj przyszedł ten moment, że sobie pani pomyślała, to jest ta dorosłość? Te rachunki, te problemy.
Ja to tak o tym myślałam, że dorosłość to jest to, żeby...
Tylko pytam, czy przyszedł taki moment rozczarowania, prawda?
Nie. No, bo tak, nie. Nie. Mhm. Nie, rozczarować się nie rozczarowałam. To znaczy, oczywiście tam później, jak były jakieś tam problemy, to różnie było.
Różnie to w dorosłości bywa.
Przychodziłam do rodziców, już po ślubie mówię, i czasem na coś tam się żaliłam. Jak se pościelisz, tak się wyśpisz. Mówiliśmy ci, ostrzegaliśmy cię, trudno, trzeba to przetrwać, bo czasami, wiadomo, przychodziłam się pożalić na męża, bo coś tam. Trzeba to przetrzymać. No i przetrzymaliśmy już dobrych, prawie 20 lat w związku małżeńskim, także...
Mateusz, a ty miałaś taki moment, że ta dorosłość taka się okazała, że generalnie to może nawet lepiej było tam, jak się miało te naście lat i w domu. Pytam o to, czy są takie sytuacje, że jakby tak wewnętrznie sam czuję, że nie jestem gotowy na tą dorosłość, że tu jest, no, rzeczywiście trzeba się z tym życiem za bary brać.
Znaczy, ja powiem tak, ja byłem z rodzicami zawsze blisko związany, już od gdzieś tam młodzieńczych lat, gdzieś zawsze wyjeżdżałem na jakieś wycieczki, to pierwsze, co było, to był telefon do rodziców i taka tęsknota też za rodzicami, czasami chciałem wracać i to było dość często, nawet gdzieś tam jakieś krótkie wyjazdy. Potem już kiedy byłem na studiach, a byłem w seminarium, więc to gdzieś tak bardziej jeszcze tej pępowiny nie była odcięta, choć czasami bardzo chciałem ją sam już odciąć, żeby już tak, nie że tak ograniczyć te kontakty, ale żeby tak w końcu zacząć żyć tym swoim życiem, nie za dużo mówić, a pamiętam zawsze, że jak coś było, no to praktycznie telefon codziennie trzeba się tam do rodziców, czy do domu, że teraz tu będę, teraz tutaj, praktycznie cały dzień opowiedziany. Ale myślę, że takim przełomowym moim momentem, takim, gdzie już na pewno poczułem tą...
Że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie.
Tak, było to, jak odszedłem z seminarium i założyłem rodzinę. Więc to było takie dla mnie, że teraz muszę wziąć na barki odpowiedzialność za swoją rodzinę, więc myślę, że tutaj był taki krok i odcięcie pępowiny takiej, nie takim właśnie słownym, bo z rodzicami do dzisiaj jest bardzo dobry kontakt, ale to było takie, że właśnie tutaj powstają też te wszystkie rachunki i gdzie ja tego życia tak nie znałem, bo w seminarium, jak ja to zawsze mówię, miałem wszystko podane. Jak miałem za dużo rzeczy, to jechałem do mamy, mama mi wszystko wyprasowała, więc wszystko na gotowe, wyprawkę dostawałem, więc o co tutaj się martwić. A teraz już, no jak tego innego życia, już takiego bardziej odpowiedzialnego, choć wiadomo, tam też była wielka odpowiedzialność, ale tutaj jest za drugą osobę. Więc to już jest, myślę, dało mi to już takie do zrozumienia, że to jest ta dorosłość i to odcięcie pępowiny, gdzie nie wszystko gdzieś tam teraz jasne dzwonimy do siebie, do rodziców czy rodzice do nas, ale po prostu teraz gdzieś ja mam swoje życie i jak tam jakieś coś się pojawia, to nie będę gdzieś tam też mówił, no bo muszę to też sam gdzieś rozwiązać, więc że też tam rodziców tak. No po prostu też mają swoje życie i...
Już przypominasz sobie, że jesteś dorosły,
już
musisz sam rozwiązywać.
Już nie opowiada się rozkładu dnia.
No, dokładnie, więc...
swoje problemy. Ciężko się rozstać z taką rodzicielskim takim wiktem, opierunkiem i takim, no, taką dobrą, fajną relacją.
No pewnie, że ciężko. Przecież będą też poczucie bezpieczeństwa. Nagle wychodzę z tego domu, tego takiego cieplutkiego gniazdka i świat jest taki, jaki jest. No i gdzie wracam? Wracam do domu. To jest to, tak ja uważam, że bardzo ważne jest to, żeby jak ten młody człowiek wychodzi, wylatuje z gniazda, to żeby miał świadomość, że jak będzie źle, to żeby że może wrócić. Żeby to nie było tak, nie to, tylko żeby w domu uzyska pomoc. Żeby to nie jest tak, wychodzisz, zamykam za tobą drzwi i teraz radź sobie sam, bo jesteś już dorosły. Nie, żeby w domu, jak będzie ci źle, to wróć, bo to jest twój dom. Tutaj znajdziesz miłość, tu znajdziesz oparcie. Ten świat jest, jaki jest, ale w tym domu jest, są ludzie, którzy cię kochają i ci pomogą. I to pomaga. To pomaga później wyjść i czasami nawet nie wiemy, że przez to, że nie pokazujemy dzieciom tego, że tak jest, to jest w tych dzieciach trochę gorzej. Także żebyśmy wiedzieli o tym, że to pomaga.
Mówił pan tutaj o takim rozstaniu, prawda, takim emocjonalnym, kiedy się wychodzi z domu. Natomiast myślę sobie, że nad tym słowem warto się dłużej zatrzymać, bo co rozumiemy poprzez to słowo rozstanie? Rozstajemy się w sytuacji, kiedy już później dorośli na własny rachunek muszą własne sprawy załatwiać i tak dalej. Natomiast pewna część kontaktów, bliskości i tak dalej zostaje, prawda? Więc to też tutaj rozróżnić trzeba.
Ja bym powiedział tak, coś się kończy, coś się zaczyna. To nie można powiedzieć, że to jest koniec i teraz jest ten. To się zmienia, to następuje metamorfoza i to też dobrze by było, żeby zadbać o to, bo obydwie strony muszą zadbać. Zawsze tak jest. I z jednej strony, żeby dziecko nie myślało w kategoriach dobra, koniec, wolny jestem, mogę robić co chcę, a z drugiej strony rodzice, teraz będę żył. Czy mówi ojciec, czy mama.
No to chyba, nie wiem, czy są tutaj takie postawy często się zdarzają.
Nie, ale to chodzi o to, specjalnie pokazuję skrajności, żeby pokazać, że to musi być tak, że te kontakty muszą być podtrzymywane, one muszą ewoluować w jakiś sposób, ale żeby o tym pamiętać. Bo to jest takie stare, dobre powiedzenie, ale myślę, że ono jest zawsze skuteczne. Tyle się otrzyma, ile się da. Jeżeli da się dużo, to dużo się też otrzyma. A jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś da tyle, ile da, to później nikt nie oczekuje tego. Dlatego to musi być praca.
O tym, jak te relacje, ustalanie tych relacji przede wszystkim wygląda. No jeśli jest ustalanie, prawda? Albo dzieje się samo i co z tego wynika, o tym porozmawiamy po przerwie, kiedy dorosłe dzieci już wychodzą z domu. No i potem, jak wygląda to wspólne życie między takimi dorosłymi dziećmi, ich światem, a rodzicami, którzy w tym domu zostali. Bądźcie z nami, wracamy po przerwie.